To mówi Paryż RFI, wtorek 19 lutego. Witam Państwa ze studia za oknem, którego w słońcu kąpi się, a przynajmniej kąpał do tej pory Paryż. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Dzień dobry, za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Piotrem Błońskim, także autorem europejskiej części naszej audycji. Sylwia Gips i Piotr Kamiński skomentują najciekawsze artykuły prasy francuskiej. W dalszej części naszego spotkania Krzysztof Rutkowski opowiada o pasażu z Wietlicą. Natomiast Katarzyna Zawicka w czasie wtorkowego kwadransa z jazzem przypomni postać Henri Salvadora, wielkiej gwiazdy francuskiej piosenki, który niedawno odszedł na niebiańską estradę. Na zakończenie zaprosimy Państwa do wysłuchania kolejnej lekcji języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, który od strony technicznej sekunduje Alain. Tyle zapowiedzi. A teraz wieczorne wydanie wiadomości, ale wcześniej skrót najważniejszych wydarzeń. Partia byłej premier Pakistanu zamierza zbudować koalicję z partii opozycyjnych wobec prezydenta Musharrafa. Parlament Kosowa przyjął pierwszą ustawę niepodległego państwa o utworzeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Na północy kraju gwałtownie protestuje ludność serbska, do Pristiny przybywa Javier Solana. Armenia wybrała nowego prezydenta, został nim Serzh Sarkisian, wybrany 57% głosów. Fidel Castro ogłasza przejście na emeryturę. Stany Zjednoczone nie zamierzają znosić embarga wobec Kuby. Policja szwajcarska znalazła 2 z 4 bezcennych obrazów skradzionych z muzeum w Zurichu. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, a teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. W Islamabadzie poinformowano, że partia byłej premier Pakistanu, pani Benazir Bhutto, partia ludu Pakistanu, zamierza utworzyć koalicję z innymi ugrupowaniami opozycji wobec prezydenta Musharrafa, który poniósł w wyborach powszechnych srogą porażkę. Według AFP w tej chwili na pakistańskiej scenie politycznej liczą się 3 postacie. Właśnie prezydent Musharraf, Nawaz Sharif, były premier i wielki rywal pani Bhutto w latach 90., którego wizerunek w oczach wielu Pakistańczyków jest mocno nadszarpnięty licznymi skandalami związanymi z korupcją. Wreszcie Asif Ali Zardari, mąż Benazir Bhutto, który także zamieszany był w afery, m.in. pranie brudnych pieniędzy. To właśnie on poinformował, że Partia Ludu Pakistanu będzie starała się zbudować koalicję. Benazir Bhutto została zamordowana w zamachu 27 grudnia ubiegłego roku. W Prisztynie tamtejszy parlament przyjął pierwszą ustawę od chwili proklamacji niepodległości Kosowa. Ustawa dotyczy utworzenia kosowskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Proklamacja niepodległości Kosowa została oficjalnie uznana przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i przez Francję. Najszybciej uczynił to Afganistan. Polska rozpoczęła stosowną procedurę. Ostateczna decyzja zapadnie po środowym spotkaniu prezydenta Kaczyńskiego i premiera Tuska. Tymczasem na północy Kosowa mniejszość serbska spaliła 2 posterunki graniczne. Interweniowały wezwane przez kosowską policję siły pokojowe KFOR. Nie padły żadne strzały, nie było żadnych ofiar. W tej części Kosowa zamieszkają w większości przez ludność serbską. Trwają akcje protestacyjne przeciwko proklamacji niepodległości.
Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej Javier Solana przybył dziś po południu do Prisztiny jako pierwszy dyplomata zagraniczny w Kosowie po ogłoszeniu jego niepodległości. Ta wizyta jest według rzeczniczki Solany jednoznacznym przesłaniem zaangażowania Europy. Solanie towarzyszą generał Yves de Kernabon, przyszły szef Korpusu Policji Europejskiej w Kosowie, oraz Holender Peter Veit, przyszły szef Biura Cywilnego, który zastąpi misję ONZ. Z lotniska udali się oni od razu do prezydenta Fatmira Sejdiu, mieli też dziś rozmawiać z premierem Hashimem Tashi.
We wtorek Armenia wybierała nowego prezydenta. Zwyciężył faworyt kandydat rządzącej ekipy Serzh Sarkisian, któremu sondaże wcześniej już przewidywały zwycięstwo. Jego przeciwnikiem był Levon Terpetrosyan, który zasiadał na fotelu prezydenta po ogłoszeniu niepodległości przez Armenię w 1991 roku. Będący od 10 lat prezydentem Robert Koçaryan nie mógł ubiegać się ponownie o to stanowisko, gdyż zgodnie z konstytucją osoba, która sprawowała urząd prezydenta przez 2 kolejne mandaty, nie może ubiegać się o 3. Obydwaj Koçaryan i Sarkisian pochodzą z Górnego Karabachu, separatystycznej prowincji ormiańskiej w Azerbejdżanie. Sarkisian wygrał, a zatem będzie kontynuował politykę swego poprzednika, bliskich stosunków z Moskwą i lodowatych z sąsiadami, z Azerbejdżanem i z Turcją, co de facto oznacza według komentatorów izolację Armenii. Terpetrosyan zajmuje bardziej ugodowe stanowisko wobec Turcji, mimo ciążących na stosunkach wzajemnych wspomnieniach związanych z ludobójstwem Ormian w Turcji. Ma także życzliwszy stosunek do Azerbejdżanu, z którym Armenia toczyła w latach 1988-94 wojnę o Górny Karabach. Wybory obserwowało 600 wysłanników OBWE. Słucham Państwa Paryża RFI. Prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush kontynuuje swoje tournée afrykańskie, które zdaniem wielu obserwatorów jest swoistym pożegnaniem z Afryką Busha przed wygaśnięciem jego mandatu prezydenckiego. George W. Bush opuścił stolicę Ruandy Kigali i udał się do Gany, która stanowi czwarty i ostatni etap jego podróży. Jej celem jest zmobilizowanie opinii publicznej do walki ze śpiączką afrykańską i z AIDS oraz zachęcenie do szukania sposobów rozwiązania konfliktów, przede wszystkim w Darfurze i w Kenii. Nawiązując do dramatycznej sytuacji w Darfurze, Bush oświadczył, że świat nie powinien dopuścić do ludobójstwa w Ruandzie w 1994 roku.
Prezydent Sarkozy zatwierdził dzisiaj skład i zadania komisji powołanej do przeprowadzenia reformy publicznych mediów audiowizualnych we Francji. Konieczność tej reformy wynika z decyzji o wykluczeniu reklamy z wszystkich programów telewizji publicznej, ogłoszonej przez prezydenta 8 stycznia. Jak już informowaliśmy, decyzja ta wywołała falę niepokoju w środowiskach dziennikarzy i pracowników mediów, mimo że same wykluczenie reklamy znajduje raczej zrozumienie i poparcie. Obawy dotyczą natomiast finansowania mediów publicznych. Sama telewizja potrzebować będzie 800 milionów euro z kasy państwowej, by zastąpić wpływy z reklamy, a 400 dodatkowych milionów na wypełnienie czasu antenowego dotąd przez reklamy zajętego. Dla uśmierzenia tych niepokojów, które wyraziły się przed tygodniem strajkiem i manifestacją w Paryżu, Sarkozy powołał 28-osobową komisję, składającą się w części z deputowanych i senatorów, a w części ze specjalistów od mediów. A na jej czele postawił przewodniczącego klubu parlamentarnego partii prezydenckiej UMP, Jean-François Copego. Żadna z publicznych stacji telewizyjnych nie zostanie sprywatyzowana, a na miejsce każdego euro brakujących wpływu z reklamy znajdzie się euro z kasy państwowej, zapewniał ponownie Nicolas Sarkozy, zlecając równocześnie komisji wskazanie źródeł tego finansowania. Mówi się o nałożeniu taksy na dochody z reklamy telewizji prywatnych, które to dochody odpowiednio przecież wzrosną po emigracji reklamy z telewizji publicznej, a także taksy na operatorów telefonii i internetu. Raczej wyklucza się podwyższenie opłaty abonamentowej, mimo że jest ona we Francji znacznie niższa niż w krajach sąsiednich, bo wynosi 110 euro. Finansowanie to nie wszystko. Prezydent podkreślał dziś, że trzeba wymyślić nową formułę telewizji publicznej, tak by nie sprowadzała się ona, cytuję, do chleba i igrzysk, ani też, znowu cytat, nie podlegała tyranii oglądalności za wszelką cenę. Publiczne media muszą bowiem silniej zaznaczyć swą specyfikę i starać się polepszać jakość pejzażu audiowizualnego, który ulega naturalnej tendencji do osłabiania jakości, mówił jeszcze prezydent. Jean-François Copé wyznaczył początek prac komisji na 27 lutego. Będą one prowadzone w czterech kierunkach dotyczących treści programów, nowego modelu gospodarczego, nowych technologii oraz zarządzania. Oczekuje się jeszcze w najbliższym czasie decyzji w sprawie reorganizacji publicznych mediów dla zagranicy, w tym naszej rozgłośni.
Przywódca Kuby, Fidel Castro, obwieścił zejście z kubańskiej sceny politycznej. Po 49 latach rządzenia lider Maximo odchodzi na polityczną emeryturę. Oświadczenie w formie odezwy do narodu kubańskiego kładzie kres okresowi niepewności co do tego, czy po rekonwalescencji 81-letni Castro znów wróci do władzy. Tym samym rządy sprawować będzie jego młodszy brat Raul, który praktycznie czyni to od chwili hospitalizacji Fidela Castro w lipcu 2006 roku. Stany Zjednoczone oświadczyły, że sankcje wobec Kuby obowiązują i że nie mają zamiaru w najbliższej przyszłości uchylać embarga. Hiszpania ze swej strony poinformowała, że gotowa jest w związku z odejściem Fidela Castro na emeryturę pośpieszyć z pomocą narodowi kubańskiemu w podjęciu decyzji o przyszłości ich kraju. A na razie emocje i opinie można skwitować dwa razy N. Nadzieja i niepewność. Taki ton przewija się w komentarzach. Słucham Państwa, Paryża RFI. Policja szwajcarska poinformowała, że udało jej się odzyskać 2 z 4 skradzionych płócien. Obrazy dzieła Moneta i Van Gogha znaleziono na tylnym siedzeniu samochodu zaparkowanego w pobliżu szpitala psychiatrycznego w Zurychu. Obrazy skradzione z Birle Muzeum w tym samym mieście oceniane są na 44 miliony euro, jednak według znawców w rzeczywistości są bezcenne. Płótna są w nieuszkodzonym stanie. Dyrektor placówki muzealnej potwierdził ich autentyczność. 10 lutego do środka muzeum wtargnęli 3 zamaskowani mężczyźni, którzy steroryzowali personel i ukradli 4 obrazy malarzy impresjonistów. Był to najbardziej zuchwały i największy napad rabunkowy na placówkę muzealną w Europie w ciągu 20 lat. Muzeum zostało założone przez pochodzącego z Niemiec magnata Emila Birle, który zbił majątek na sprzedaży produkowanych w zakładach w Zurychu amunicji sprzedawanej zarówno Niemcom hitlerowskim, jak i aliantom w czasie II wojny światowej. Rosja poinformowała, że już wkrótce Indie mogą rozpocząć produkcję oryginalnych pistoletów maszynowych Kałasznikowa. Strona rosyjska podała, że teraz Indie będą mogły bronić swoich granic prawdziwymi kałaszami, a nie podróbkami produkowanymi w innych krajach poza Rosją. Rosjanie oceniają, że rocznie tracą około 360 milionów dolarów z powodu podróbek produkowanych w zakładach w Bułgarii, Chinach, Stanach Zjednoczonych, w Polsce. Indie są łakomym kąskiem dla przemysłu zbrojeniowego na świecie. Rosja w ubiegłym roku sprzedała Indiom broń za 14,5 miliarda dolarów. Amerykanie podpisali miliardowy kontrakt na sprzedaż 6 samolotów transportowych Hercules. Indyjska marynarka wojenna zamierza kupić od Boeinga 8 samolotów dalekiego rozpoznania, to kolejne 2 miliardy dolarów, a w tej chwili trwa walka między producentami MIG-ów, szwedzkiego Gripena i francuskiego Miraża o sprzedaż lotnictwu indyjskiemu 126 myśliwców za sumę 12 miliardów dolarów. I tą taką obronną wiadomością kończymy informację dnia RFI z Paryża. O najciekawszych komentarzach wtorkowej prasy francuskiej opowie Sylwia Gibbs.
Zmarł ojciec nowej powieści, powiadamia na czołówce dziennik Le Figaro. Wielka fotografia sędziwego Alaina Robbe-Grietta widnieje na okładce dziennika Libération, pod nią tytuł Wymazany, który nawiązuje do powieści Gumy, wydanej w 1953 roku, uważanej za manifest nowego ruchu literackiego. Dalej trzy bite strony na temat pisarza, którego twórczość była lepiej oceniana za granicą niż we Francji, członka Akademii Francuskiej, który odrzucał jej obyczaje, inżyniera agronoma, który wierzył w postęp. System Robbe-Grietta, pisze dziennik Libération, polegał na szczególnym połączeniu bezkompromisowych tekstów, teorii literatury i obsesji w otoczce prowokacyjnego humoru. Inżynier Robbe-Grietta bronił nowej powieści w oparciu o naukową wiarę w postęp. Skoro nie można jego zdaniem pisać tak samo jak Balzac czy Zola, jak gdyby, pozwolę sobie wtrącić, było to możliwe, trzeba pisać tak jak zwolennicy nowej powieści. Robbe-Grietta proponował geometryczne opisy rzeczywistości. Autor Gum, podglądacza, domu Schadek, scenariusza słynnego filmu zeszłego roku w Marienbadzie, Alaina René, należał do odważnego pokolenia, które zrywało i prowokowało. Do 85 roku życia nie zmienił systemu, pisząc dość klasycznym stylem, z mechaniczną precyzją o erotycznych obsesjach. Był inżynierem z kategorii najlepszych, stwierdza dziennik Libération. Popularny dziennik Le Parisien Aujourd'hui en France omawia transmisję obławy, jak nazywa operację policji pod okiem mediów na podparyskim przedmieściu. Spektakularna operacja czy operacja spektakl, pyta dziennik. Niektórzy spośród licznych dziennikarzy przybyli na miejsce na długo przed siłami porządkowymi. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych twierdzi, że nie chciało w jakikolwiek sposób reklamować tej akcji. Minister Alliot-Marie ubolewa wszakże, że z powodu przecieków doszło do tak gremialnej obecności mediów. Mer Villiers-le-Bel, Didier Vaillant, socjalista, ubolewa nad tym, że nie uprzedzono go przed mediami o planowanej operacji. Rzecznik partii socjalistycznej Julien André powiedział, że taka operacja nie mogła umknąć mediom i podkreślił, że udział ponad 1000 policjantów w aresztowaniu kilku młodocianych przestępców świadczy wymownie o tym, jaka jest sytuacja w terenie. Jak doszło do zidentyfikowania podejrzanych o strzelanie do policjantów z broni palnej podczas listopadowych zamieszek? Według dziennika Le Figaro zaapelowano do mieszkańców przedmieść listownie, obiecując świadkom anonimowość lub wynagrodzenie. Zgłosiła się setka osób, wśród nich wielu członków band, których zeznania świadczą o terrorze, jaki w nich panował. Na podstawie tych zeznań oraz analizy ADN i odcisków palców, podsłuchów telefonicznych i inwigilacji policja dotarła do kilkunastu osobników pochodzących z krajów afrykańskich i wysp antylskich w wieku do 30 lat, którzy byli ośrodkiem band i wymuszali haracz na mieszkańcach przedmieść. Śledztwo dopiero się zaczęło. Katolicki dziennik La Croix komentuje nowe przepisy Watykanu dotyczące beatyfikacji i kanonizacji. Papież Jan Paweł II uważał, że należy mnożyć świadectwa świętości będące żywą Ewangelią i przykładem dla wiernych. Papież Benedykt XVI nie zamierza zmienić istniejących procedur, ale nadać im maksymalną ścisłość. Kandydatury mają być nienaganne i rozpatrywane bez jakichkolwiek nacisków z zewnątrz. Zdarzały się bowiem przypadki, wcale nierzadkie, w których grupy, religijne lub nie, usiłowały wywierać nacisk na decyzje Kościoła. Paradoksalnie przywiązanie wielu katolików do figur świętych może zmącić niezbędny w tych sprawach spokój ducha. Ta pobożność wydaje się łatwiejsza dla wszystkich. Prostsze jest znalezienie słów czy gestów zwracając się do świętych, a nie do samego Boga. W naszych zdominowanych przez media czasach ludowa pobożność jest jeszcze bardziej skłonna do spontanicznej kanonizacji osobistości, w których widzi przykład. Z całym szacunkiem dla takich porywów Rzym chciał zapewne umocnić tamy, pisze katolicki dziennik La Croix.
Słuchają Państwo Paryża, RFI.
A o czym pisze Le Monde? Zaraz powie nam o tym Piotr Kamiński.
Król umarł albo prawie. Le Monde daje oczywiście na pierwszej stronie wieść o rezygnacji Fidela Castro z dalszego sprawowania najwyższej funkcji w państwie. Dziennik przypomina, że 24 lutego na pierwszej sesji Zgromadzenia Narodowego w Hawanie deputowani mają odnowić Radę Państwa, naczelny organ władzy, przy czym wokół kwestii ponownego wyniesienia Castro na stanowisko przewodniczącego utrzymywało się napięcie. Bardzo to jest śmieszna informacja. Na Kubie nie ma bowiem przecież żadnego zgromadzenia narodowego, ani deputowanych, ci więc nikogo nie wybierają, a napięcie dotyczyło tylko tego, czy Fidel się uprze, czy też nie. Jak wynika z obszernych cytatów z oficjalnej deklaracji cytowanych przez Le Monde, dyktator wahał się długo, po czym uznał, że po latach walki moim naczelnym obowiązkiem było przygotować Kubańczyków psychologicznie i politycznie na moją nieobecność. Na zakończenie Castro grozi, że nadal będzie pisać swoje refleksje towarzysza Fidela. Dziennik powstrzymuje się od wszelkich komentarzy. Obok pisze natomiast o wywiadzie, jakiego Dmitry Miedwiediew, przyszły prezydent Rosji, udzielił tygodnikowi ITGI. Zdaniem Le Monde Miedwiediew stara się w nim odróżnić nieco od swego aktualnego mentora, przyszłego przypuszczalnego premiera Władimira Putina, najwyraźniej grając własną grę. Mówi wprost, że Rosją władać może tylko silny system prezydencki, co wyklucza przynajmniej w domyśle nadmierne wpływy szefa rządu. Ponadto zaś wyraża najgłębsze przekonanie, że Rosja zginie, jeżeli przekształci się w republikę parlamentarną. Le Monde spostrzega, że te kilka wierszy utopionych w nieledwie fidelowskim słowotoku na 6 stron opublikowane zostało na kilka dni po ostatniej konferencji prasowej Putina, gdzie ów podkreślił ku pewnemu zaskoczeniu obecnych, iż władza wykonawcza w Rosji opiera się na rządzie i szefie rządu, co wchodzi w sprzeczność ze słowami, które sam wypowiadał kilka miesięcy wcześniej. Miedwiediew na to, że nie ma 2, 3 czy 5 ośrodków decyzyjnych wedle konstytucji, tylko prezydent rządzi Rosją. Wywiadów rozwiewa jednak także wszelkie nadzieje na liberalny profil przyszłego prezydenta, który stanowczo popiera likwidację filii British Council, te bowiem jego zdaniem zajmowały się szpiegostwem. Le Monde przypomina wszelako, że 14 lutego Putin ogłosił swój program rozwoju Rosji do roku 2020 i najwyraźniej nie ma najmniejszego zamiaru pozostawić państwa w rękach Miedwiediewa. Powiedział nawet, że w swoim biurze nie powiesi portretu przyszłego prezydenta.
RFI, Radio France Internationale.
Co nowego w Europie?
Piotr Błoński.
Być może w przeszłości Francja domagała się ciągle więcej demokracji na poziomie instytucji europejskich, a równocześnie w swoich relacjach z tymi instytucjami demokracji skąpiła. Postanowiliśmy to zmienić i dzisiaj dla Francji relacja z Parlamentem Europejskim ma fundamentalne znaczenie. Oświadczył dziś w Strasburgu premier François Fillon. Złożył on tam wizytę przewodniczącemu Europarlamentu Hans-Gertowi Pöteringowi, któremu przedstawiał główne zarysy programu Francji na czas jej przewodniczenia Unii w drugim półroczu 2008 roku.
La France veut faire aboutir la négociation sur le paquet climat, c'est-à-dire sur les décisions qui vont permettre.
Francja pragnie doprowadzić do negocjacji o klimacie, to znaczy na temat redukcji emisji dwutlenku węgla o 20%. To cel bardzo ambitny, ale realny. Francja pragnie doprowadzić do debaty na temat wspólnej polityki imigracyjnej, łącznie z paktem imigracyjnym, aby reguły zostały zharmonizowane chociażby w przestrzeni Schengen. Francja pragnie postępów w kwestii wspólnej obrony europejskiej. Widać bowiem, jak dalece w miarę rozszerzania się Europa coraz bardziej potrzebuje własnej polityki bezpieczeństwa. Francja pragnie też, by dokonany został bilans wspólnej polityki rolnej, aby można było zastanowić się nad jej przyszłością spokojnie i na bazie obiektywnych przesłanek. Jest to ambitne i zarazem konieczne.
Donc c'est ambitieux et en même temps c'est nécessaire.
Na konferencji prasowej, na której wystąpił wspólnie z przewodniczącym Poetteringiem, premier Fillon wymienił wśród celów francuskiej prezydencji także problem bezpieczeństwa energetycznego Unii. Podkreślał też, że zamierza postawić na prezydencję pod znakiem wspólnego, zbiorowego interesu Unii Europejskiej.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczywska.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/po polsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
RFI w Nowym Jorku 97.1 FM SCA.
A quoi sert une chanson si elle est désarmée? Vous disiez des chiens, bras ouverts, poings serrés. Qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile, à vivre et à rêver. Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient.
Zakopanem. 105,2 UKF. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Każdego popołudnia na paryskim moście Marii, policzonym i wzniesionym przez budowniczego Krzysztofa Marię, biała dama zatrzymuje się przy balustradzie od strony kwartału Bagno, lewą dłoń opiera na kamieniu, a prawą unosi i pozdrawia samochody oraz motocykle mknące po nadsekwańskiej trasie na prawym brzegu rzeki Sekwany, czyli rzeki Włók. Biała dama jest filigranowa. Na główce nosi czapeczkę wydzierganą z białej wełny, ozdobioną różyczką o czterech płatkach. Czapeczka przykrywa jej czoło i uszy, uwydatniając nos wąski, lekko zagięty, odrobinę orli. Drobne dłonie białej damy chronią rękawiczki, również wydziergane z białej wełny. Biała rękawiczka na prawej dłoni, pozdrawiającej pojazdy, odchyla się powoli raz na prawo, raz na lewo, niczym wskaźnik metronomu, z niezawodną precyzją. Twarz białej damy jest nieruchoma, zastygła w ciepłym, ale też napiętym uśmiechu, wyraźnie ekstatycznym. Mocno zgarbione plecy białej damy okrywa czarny skórzany płaszcz, lśniący w blasku ulicznych latarni rozpoczynających służbę z zapadnięciem zmierzchu. Spod płaszcza wystają cienkie łydki w białych pończochach lub długich skarpetach, również wełnianych. Drobne stopy białej damy okrywają białe tenisówki. Najdziwniejsze są trzy barwy swetra zarzuconego na przygarbione plecy. Węglista czerń, siarczysta żółć i purpura. Trzy poprzeczne pasy w ostrych, wyrazistych kolorach. Biała dama zwykła kłaść na balustradzie mostu Marii dziwny kwiat owinięty w przezroczystą folię. Tajemniczą roślinę, bardziej dziką niż ozdobną, o długiej i cienkiej łodydze ze spiczastymi, wąskimi liśćmi. Takiej rośliny nie można kupić w kwiaciarniach w kwartale Bagno ani na lewym brzegu rzeki Włók. To odmiana paproci. Paproć zakwita rzadko. Dziwnym zbiegiem okoliczności gałązka białej damy kładziona na balustradzie mostu Marii jest zawsze okryta kwieciem. Odmiana paproci, kładziona przez białą damę, zwie się wietlicą samiczą. W średniowieczu i później w czasach, kiedy Krzysztof Maria budował mosty, wietlicy samiczej używali alchemicy do rozpalania tajemnego ognia w piecu zwanym atanorem. Wietlica samicza musiała płonąć razem z narecznicą samczą, męską odmianą paproci. Biała dama pozdrawia pojazdy dłonią w białej wełnianej rękawiczce w ustalonym jednolitym rytmie. Trzy skłonienia dłoni w lewo ku katedrze Notre Dame, trzy skłonienia dłoni w prawo ku kwartale Bagno i trzy skłonienia ku potylicy od strony róży o czterech płatkach. Dłoń białej damy wskazuje basztę w hotelu zmysłów, w którym mieści się obecnie biblioteka specjalizująca się w historii sztuki i w dziejach teatru. Biała dama wykonuje po trzykroć potrojone ruchy, odwraca się w stronę hotelu zmysłów i zaczyna poruszać wargami. Biała dama mówi, a raczej śpiewa. Nie śpiewa, lecz melodyjnie recytuje. Tamtego zimnego popołudnia biała dama recytuje dziwne słowa po niemiecku. Kiedy mądry człowiek tysiąckroć umiera, prawda tysiąckrotne życie mu otwiera. Śmierć najchwalebniejsza ta, co życie niesie. Życie to szlachetne, co się z śmierci wzniesie. Po zakończeniu obrzędowej melorecytacji, rytuału gestów magicznych, biała dama zabiera gałązkę wietlicy samiczej i zgarbiona oraz ekstatycznie uśmiechnięta drobi w stronę bagna, które ją pochłania.
Radio France Internationale.
Mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini chaleur chez elle. Mini, mini, ça manque d'air. Mini, mini, mini. Mini, 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 mini. Moi, je préfère les maxi. Maxi moche et maxi juste. Maxi moche et maxi pute. Il est maxi docteur chez elle. Maxi, maxi, ça respire l'air. Maxi, terre et terre, maxus. Maximum et maxibus. Maxi, terre et terre, maxus. Maximum et maxibus.
Maxi, RFI, la radio du monde.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Zmarły 13 lutego Henri Salvador, wielka gwiazda francuskiej piosenki, był również wielkim miłośnikiem jazzu. I nie tylko miłośnikiem, ale i muzykiem. Jego związki z jazzem datują się od najmłodszych lat. Odkrywa tę muzykę mając lat 11 i słuchając Duke'a Ellingtona i Louisa Armstronga. Już wtedy postanowił zostać muzykiem. Początki nie były łatwe. Jego ojciec sam grał na skrzypcach. Nie był to jego zawód, był urzędnikiem podatkowym, ale lubił grać, chociaż jak twierdził Henri Salvador, robił to niezbyt dobrze. Mały Henri chciał też nauczyć się grać na tym instrumencie. Ojciec powiedział, jak będziesz miał dobre wyniki w szkole, to będziesz chodził na lekcje gry. No ale wyniki niestety nie były na skalę oczekiwań ojca. Henri został więc samoukiem. Przyznać trzeba, że potem ojciec się zrehabilitował, to on kupił synowi jego pierwszą gitarę. Mając 18 lat, Henri Salvador zostaje zaangażowany przez Django Reinharda jako akompaniator. W latach 50. bardzo intensywnie współpracował z Borisem Wianem. Pozostało po tej współpracy sporo piosenek, a oto jedna z nich – Legos.
Il faisait beau, c'était samedi. Et le boulot était fini. Le gosse marchait l'air ébloui dans la rue. Il y avait des filles à la peau fraîche. Le gosse avait les lèvres sèches. Il passait sa main dans ses mèches, il l'a vu. Elle est entrée dans le bar, poussant les copains. Il la suit un peu hagard, elle va s'asseoir. Toute seule dans un coin, un air de jazz vient à passer. Et tout Paul, il s'est incliné. Et la fille a accepté de danser. Près du pick-up, ils étaient là. Elle posait la main sur son bras, ongle laqué sur le cuir noir du blouson. Mais un voyou s'est détaché du groupe qui les regardait. Il a voulu la séparer. Les garçons. Mais le gosse a résisté. Alors un couteau a jailli dans un éclair. Et sur le sol clair, le gosse est tombé. Dans la fumée des cigarettes, le jazz gueulait autour des têtes. Par terre, il y avait un môme très jeune qui... quai Morel.
Ray Salvador niewątpliwie przyczynił się do rozpowszechnienia muzyki brazylijskiej, podobnie jak Stan Getz, Chet Baker, Quincy Jones i wielu, wielu innych. Kiedy przyszła moda na bossa nowę, zaczęli ją grać i śpiewać wszyscy. Rok 2005 był rokiem Brazylii we Francji. Duchowy patronat nad nim objął oczywiście Henri Salvador, który kochał ten kraj, mieszkał w nim przez pewien czas i był jednym z najważniejszych propagatorów brazylijskiej muzyki w Europie. Brał oczywiście udział w koncertach zorganizowanych z okazji Roku Brazylijskiego, z których największy odbył się na placu Bastylii 13 lipca, czyli w przeddzień obchodów rocznicy rewolucji, tej nocy, kiedy cały Paryż bawi się na ulicach. Mówią o Paryżu, ale przecież to noc, kiedy bawi się cała Francja. Henri Salvador wystąpił więc na estradzie na placu Bastylii, jakże symbolicznym miejscu, a zaśpiewał w duecie z Gilberto Gilem, ministrem kultury Brazylii. Do duetu z Gilberto Gilem jeszcze powrócimy, a teraz posłuchajmy piosenki dla tego, przez którego Henri Salvador pokochał jazz. Satchmo o Paradis.
Satchmo est arrivé au paradis. Les anges lui courent après, épousent des gris. Enfin, Dieu le Père a sa première grande joie. Satchmo Armstrong est là, trompette au doigt. Voyant arriver le dieu de la trompette, les anges, les saints ont tous perdu la tête. Armstrong, vieux frère, vous êtes ici chez vous. Ne vous faites pas prier, jouez pour nous. trouve la voix du grand septaire. Oh yeah. Qui dit aux anges, au sein de se taire. Oh, cette sœur, bon Dieu, qui prend la parole. That's my wish, je ne permets qu'une idole. Maintenant, allez jouer vos fameuses airs. Qui vous ont fait danser, mais sur la terre. Badap, 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 le paradis devient une grande kermesse. Oh, c'est Paris, un 14 juillet en liesse. Badadap, badadap. Jamais Sachemon n'a vu une pareille fête.
Płyta Henri Salvadora, reverence, to jego pożegnanie ze sceną. Sporo na niej elementów jazzu i muzyki brazylijskiej, którą tak bardzo lubił. Została ona zresztą w dużej części nagrana w Rio, 8 spośród 13 piosenek. Muzycy byli więc również brazylijscy i to nie byle jacy muzycy, tylko prawdziwa śmietanka. A do tego minister kultury Brazylii Gilberto Gil brał udział w nagraniu starej piosenki Henri Salvadora, jedynej starej na tej nowej płycie, która cieszyła się szczególnym powodzeniem w Brazylii, Domu Nil. No, duet niestety był wirtualny, bo minister miał tak mało czasu, że każdy z panów nagrał swoją wersję, a potem zostały one złożone. Ale i tak wyszło ładnie.
Um i dois i um, dois.
Domu Nil, ah, como é bien. Domu Nil, on fait jamais. Le soleil qui nous
France Internationale.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem w jednym słowie. Powtarzam: www.rfi.fr/popolsku.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Na ostatniej lekcji poznaliście komedię Moliera Le Malade Imaginaire, Chory z urojenia, której fragmentu teraz ponownie wysłuchacie. Argan wmawia sobie chorobę i szuka wsparcia u żony. Ona zaś nie szczędzi mu czułych słów.
Ah, ma femme, approchez.
Qu'avez-vous, mon pauvre mari?
Venez-vous-en ici, à mon secours.
Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit-fils?
Mamie.
Mon ami.
On vient de me mettre en colère.
Hélas, pauvre petit mari. Comment donc, mon ami?
Votre coquine de Toinette est devenue plus insolente que jamais.
Ne vous passionnez donc point.
Elle m'a fait enrager, mamie.
Doucement, mon fils.
Elle a contrecarré une heure durant les choses que je veux faire.
Là, là, tout doux.
Et a eu l'effronterie de me dire que je ne suis point malade.
C'est une impertinente.
Vous savez, mon cœur, ce qui en est.
Oui, mon cœur, elle a eu tort.
M'amour, cette coquine-là me fera mourir.
Et là, et là.
Elle est cause de toute la bile que je fais.
Ne vous fâchez point tant.
Czy dobrze zrozumieliście ten dialog?
Pourquoi Argan se plaint-il?
Dlaczego Argan się skarży?
Parce que la servante Toinette a été insolente envers lui.
Que lui a-t-elle dit?
Cóż ona mu powiedziała?
Qu'il n'était pas malade.
Argan est-il vraiment malade?
Czy Argan naprawdę jest chory?
Non, c'est un malade imaginaire.
Est-ce que sa femme est gentille avec lui?
Czy żona jest dla niego miła?
Oui, elle est très gentille et très compréhensive.
Pourquoi?
Dlaczego?
Parce qu'elle le flatte pour avoir son argent.
Ten dialog łatwo można zrozumieć, gdyż zdania, które małżonkowie wymieniają, są krótkie. Jednakże XVIII-wieczna forma niektórych wyrazów i zwrotów różni się od współczesnej. Kiedy Belina wchodzi na scenę, mąż tak oto prosi ją o pomoc.
Venez-vous-en ici à mon secours.
To wyszukane sformułowanie zawierające akcent natarczywości występuje tylko w tekstach z tamtej epoki. Dziś nie jest już używane. Obecnie powiemy znacznie prościej.
Venez à mon secours.
Podobnie jest z wypowiedzią Beliny.
Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit-fils?
Dzisiaj powiemy.
Qu'est-ce qu'il y a?
Uskarżając się na służącą, Argan określa ją jako coquine oraz impertinente.
Votre coquine de Toinette est devenue plus insolente que jamais. C'est une impertinente.
Słowo coquine w rodzaju męskim coquin, szelma, miało naówczas konotację obelżywą i tak samo jak bandit, kanaj, oznaczało osobę podłą, zdolną do występnych czynów. Posiadało więc silniejszą wymowę niż aktualnie, gdy jest stosowane wobec kogoś sprytnego, figlarnego. Mówi się do dziecka petit coquin. Inny również odcień posiadał wówczas przymiotnik impertinent. Określał człowieka butnego, którego zuchwałość idzie w parze z głupotą i był epitetem wysoce pogardliwym. Dziś natomiast impertinent zawiera oczywiście akcent krytyki, lecz znacznie osłabiony.
Cet adolescent est très impertinent avec ses professeurs.
Co znaczy, że młody człowiek jest arogancki wobec profesorów. Argan przedstawia żonie listę zarzutów wobec Antosi, Toinette.
Elle a contrecarré une heure durant les choses que je veux faire.
Wyrażenie elle a contrecarré, co znaczy sprzeciwiła się, w wyszukany sposób mówi to samo, co elle s'est opposée aux choses que je veux faire. Poza tym słyszymy, że Argan mówi une heure durant. Jest to szyk zdania bardziej literacki niż durant une heure, gdzie przyimek durant stoi przed rzeczownikiem. Potocznie jednak powiemy po prostu pendant une heure, przez godzinę.
Il m'a téléphoné de New York durant une heure.
Lub bardziej swojsko.
Il m'a téléphoné de New York pendant une heure.
W XVII wieku często w miejsce zaprzeczenia pa używano słowa point. Belina mówi:
Ne vous passionnez donc point.
Zamiast
Ne vous passionnez donc pas.
A także
Ne vous fâchez point.
Zamiast
Ne vous fâchez pas.
Również Argan stosuje tę konstrukcję.
Et a eu l'effronterie de me dire que je ne suis point malade.
Zamiast.
Et a eu l'effronterie de me dire que je ne suis pas malade.
To zdanie ma w jego ustach wydźwięk oskarżycielski. Argan, który uroił sobie, że jest chory, tak głęboko jest o tym przekonany, że każdą wątpliwość, a co gorsza zaprzeczenie, uważa za impertynencję. Zauważyliście oczywiście, że Belina jest hipokrytką. Użala się nad mężem, jak on sobie życzy, ale czułe słówka brzmią w jej ustach mało przekonująco.
Mon pauvre mari, mon petit-fils,
Pauvre petit mari.
Jeżeli przymiotnik pauvre stoi przed rzeczownikiem, wyraża tkliwość i politowanie.
Ce pauvre enfant, il doit aller à l'école même le samedi matin.
Mon pauvre ami, tu es tout mouillé.
Podobnie przymiotnik petit, użyty przed rzeczownikiem, ma odcień czułości i przywiązania. Zastępuje zdrobnienie.
Enfin de retour dans notre petite maison.
Joyeux anniversaire, ma petite maman.
Usłyszeliście rozmowę, w której występują ciepłe, serdeczne słowa i zwroty. Zależnie od sytuacji i tonu, jakim są wypowiadane, można nimi wyrazić zarówno czułość i pociechę, jak skargę.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Dzwonek szkolny, lekcja języka francuskiego skończyła się, ten dzwonek oczywiście wirtualny. No i to oznacza, że nasza audycja powolutku, ale jednak dobiega końca. Przypomnę Państwu najważniejsze informacje dnia. Partia byłej premier Pakistanu pani Benazir Bhutto, zamordowanej 27 grudnia ubiegłego roku, zamierza zbudować koalicję z ugrupowań opozycyjnych wobec prezydenta Musharrafa. Parlament Kosowa przyjął pierwszą ustawę niepodległego państwa o utworzeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Na północy kraju gwałtownie protestuje mieszkająca tam ludność serbska, a do Prisztyny przybywa Javier Solana, odpowiedzialny za sprawy zagraniczne Unii Europejskiej. Fidel Castro ogłasza przejście na emeryturę. Stany Zjednoczone nie zamierzają znosić embarga wobec Kuby, a wszyscy zastanawiają się, czy to dobrze, czy to źle. Chyba jednak dobrze. Policja szwajcarska znalazła 2 z 4 bezcennych obrazów skradzionych w muzeum w Zurichu, a we wtorek Armenia wybrała nowego prezydenta. Według wstępnych ocen został nim Serge Sarkisian. I to wszystko w naszej audycji. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do usłyszenia.
Adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.